Spotkania z kulturą pod redakcją Barbary Miczko-Malcher.
Ryszard Wojtowicz i Barbara Miczko, witamy. Oklaskami publiczność nagradzała Karola Strasburgera w Pałacu Działyńskich, gdzie w ramach Festiwalu Sztuki Słowa Verba Sacra czytał wybrane fragmenty Nocy i Dni Marii Dąbrowskiej, a stamtąd zmęczony po przedpołudniowej pracy na planie filmowym we Wrocławiu i wieczornym występie w Poznaniu udał się do restauracji przy Starym Rynku. Gospodarze witali go z uśmiechem na ustach i nalewką od firmy w prezencie.
Barszyk z pasztecikiem, czy z kołdunami, pani policji? Pasztecik. Pasztecik poproszę i takie placki ziemniaczane tu są z gularzem. Dobrze? Ale to potem jakąś może herbatę z cytryną poproszę. Ale po jedzeniu.
Jak pan będzie wspominał ten wieczór w Poznaniu?
Będę go wspominał bardzo miło, muszę powiedzieć, bo atmosfera była szczególna. To się zrobił z tego taki spektakl troszkę. I strasznie dużo rzeczy naraz, czyli połączone czytanie, co jest jakby podstawą, ale plus taka rozmowa i z panią, i z ludźmi. Jeszcze występy znakomitych artystów, walc, piękna muzyka, no i pięknie zaśpiewany, zakończył nasze spotkanie. To wszystko zrobiło taki mini spektakl, także bardzo fajnie.
Rozmowa z Karolem Strasburgerem dotyczyła jego drogi aktorskiej, anegdot związanych z kręceniem filmu Noce i Dnie przez Jerzego Antczaka, wyzwań, które wówczas stały przed młodym Strasburgerem wcielającym się w postać Józefa Toliboskiego w pięknej scenie z nenufarami i tego, jak ta rola wpłynęła na jego dalszą karierę. Ciekawa była opowieść o rodzinie Strasburgerów, w której zdarzali się i uczeni, ale pan Karol nie poszedł tą drogą, uprawiał sport, próbował życia marynarskiego, aby w końcu zostać aktorem. A w listopadowy wieczór w Pałacu Działyńskich czytał fragment opisujący spotkanie Bogumiła i Ksawuni, którą w filmie grała Magda Zawadzka. Postać Bogumiła stworzył w filmie niezapomniany Jerzy Bieńczycki.
Z panną Ksawunią Bogumił raz tylko sam na sam rozmawiał w ciągu całego tego czasu. Trwało to chwilę w przejściu z pokoju do pokoju i zdążyła go zapytać: cóż, zadowolony pan ze mnie? Bardzo dziękuję, odparł wtedy niezgrabnie, ale złowrogi wyraz jej twarzy powiedział mu, że nic dobrego nie może się spodziewać. Jakoż kilka dni po odjeździe pani Barbary z dziećmi do Kalińca otrzymał tą samą niemiłą drogą przez czyhającego o zmierzchu Aleksandra list, który go zupełnie wytrącił z równowagi.
Myśmy tutaj weszli do restauracji, no, ale to... no i wszyscy spojrzeli, wyciągnęli szyję, no, Strasburger. No
tak, ale to tak jest, że w jakimś momencie człowiek się do tego przyzwyczaja i dla mnie to nie ma większego znaczenia, no taki zawód, jednego widać, drugiego nie, ale...
Ale pomaga czasami panu to w życiu, czy przeszkadza?
Trudno mi powiedzieć, bo tyle ile pomaga, tyle i przeszkadza i czasami... Ktoś się mocniej przyjrzy. Tutaj ja mam wizytówkę na twarzy, więc to jest tak, że muszę też z tym się liczyć, że nie mogę komuś tam w samochodzie pięścią wygrażać, bo nie wygraża anonimowy człowiek, tylko wygrażam ja osobiście, więc już miałem kiedyś taką sytuację, że niby tak byśmy jechali, ale to była miła jakaś taka współzawodnictwo na trasie, kto pierwszy ze świateł ruszy. I było bardzo miło z uśmiechami, na szczęście, żadnych złośliwości, ale potem od razu w internecie ktoś mnie pozdrowił i powiedział, fajnie się z panem ścigało. To oni wiedzieli, że to ja, prawda?
To popularność przyniosła panu bez dwóch zdań familiada, no, pomijając tę rolę w Nocach i Dniach. czy role wcześniejsze w Kolumbach, prawda?
I Kolumbowie to był pierwszy mój film w życiu.
W Polskich Drogach.
Tak, to był pierwszy mój film, tak? Tak naprawdę debiut, a potem Polskie Drogi to był taki drugi, to był już kolejny film z Morgensternem. Jeszcze grałem w takim filmie, jeszcze słychać śpiew i żenie koni, gdzie mojego ojca grał Jan Kreczmar, ówczesny rektor naszej uczelni. Ja byłem młodym dziennikarzem, który poszukiwał tych, którzy otrzymali po wojnie krzyże Virtuti Militari. Ja szukałem tych bohaterów, żeby im wręczyć te krzyże. Fajny film, takie miłe wspomnienie, wielka przygoda, bo wtedy ten rektor uczelni, ja byłem na studiach jeszcze, więc to było dla mnie bardzo emocjonujące zdarzenie, żeby zagrać z taką postacią jak Jerzy Kreczmar. Pamiętam, jak go poklepać po twarzy i powiedzieć, no staruszku, tam nie przejmuj się czy coś. W ogóle nie mogłem tego wykonać, bo to była instytucja, autorytet. Teraz czegoś takiego nie ma, ale myśmy naprawdę się bali powiedzieć do niego cokolwiek. Jak podał rękę, to fakt, że nie myło się tej ręki, no bo to podał Jan Kreczmar. To były takie czasy, a to było super. Jak przyszedł na imieniny, kiedyś zaproszony do koleżanki, i dał jej w prezencie zdjęcie z autografem, to był prawdziwy prezent. Teraz to by powiedzieli sobie, no jakieś jaja chyba sobie ktoś robi za zdjęcie, daje z autografem, flaszki nie przyniósł żadnej. A wtedy to zdjęcie z autografem Jana Kreczmara miało wagę naprawdę poważną, to było do oprawienia w ramki. Ja miałem zdjęcie samego mistrza, prawda, rektora uczelni. To było coś.
Chodząc po pokoju, paląc papierosa, rzekł: ja życie kończę, ty je zaczynasz. Nic prócz szaleństwa nie może nas połączyć, nic prócz chwili szaleństwa, którą ja będę błogosławił, a ty przeklinała i wstydziła się. Nic prócz szaleństwa, chwili szaleństwa. Zaczęła płakać. Ja tylko wstydzę się, szlochała, że się tak tobie narzucam. Zrobiło mu się strasznie żal, strasznie smutno. Nie mów tak, dziecko, prosił, całując ją i kołysząc w ramionach. To ja nie mam wstydu, żem śmiał korzystać choć tak trochę z twoich uczuć, co tylko przez pomyłkę mogły się do mnie zwrócić, że nie mogę znaleźć sposobu, żeby nas uszczęśliwić. Żyj lepiej, kochanie, jakby mnie na świecie nie było.
Tak Karol Strasburger czytał w Pałacu Działyńskich fragmenty Nocy i Dni. Odbywało się to w ramach Festiwalu Sztuki Słowa Verba Sacra. Podczas wieczoru aktor wspominał swój udział w Polskich Drogach, serialu telewizyjnym według scenariusza Jerzego Janickiego. Serial wyreżyserował Janusz Morgenstern. Film podobał się, miał dużą publiczność, a Strasburger grał w nim ważną postać plutonowego podchorążego Władysława Niwińskiego. Muzyka Andrzeja Kurlewicza z tego filmu, którego akcja rozgrywa się w czasie II wojny światowej, jest dobrym przejściem do omówienia dwóch interesujących książek, które właśnie się ukazały. Za chwilę początkowy fragment pierwszej z tych książek.
Mógłbym zacząć od tego, że cię kocham. I wcale nie byłby to banał. Ale to przecież wiesz. Więc zobacz, kochana, jak to się potoczyło. Udało się przetrwać całą wojnę. Wydawało się, że się udało. Ale może myśmy niczego nie wiedzieli? Kto wróg, a kto sojusznik? I który wróg gorszy? Który będzie zabijał, a który także hańbił? Będę pisał. Każdego dnia. To nic, że nie mam papieru, ani pióra, ani ołówka. Będę pisał w głowie. A potem odtworzę ci te listy. Policjant musi mieć dobrą pamięć. Cóż byłby bez niej wart? A ja przecież byłem nie tylko policjantem, także szachistą. Więc odtworzę ci każdą minutę, dzień, miesiąc, a może rok. Każde słowo, każdy przecinek i wykrzyknik. Jeśli dobry Pan Bóg pozwoli. Jeśli pozwoli. W każdym liście na górze powinna być data i miejscowość. Więc zacznijmy tak. 3 stycznia 1945 roku, środa, Węgrów. Kochana moja, źle spałem, męczyły mnie jakieś majaki. Tyle, że nie miałem żadnych podejrzeń. Nic nie wskazywało, aby ten dzień miał się różnić czymkolwiek od tych wcześniejszych. Choć z drugiej strony, jak konspirujesz, musisz wiedzieć, że przyjdą. I być na to przygotowanym. Przed 6 zapukała do mnie pani Maria. Uchyliła drzwi, zanim usłyszała odpowiedź. Zwykle zamykałem drzwi na klucz, ale widocznie zapomniałem. Odruchowo wsunąłem rękę pod poduszkę. Była blada. Nie poduszka, pani Maria. Blada to zresztą mało powiedziane. Musiała być biała jak kreda, skoro dostrzegłem to w słabym świetle z korytarza. Sowieci, powiedziała i skierowała palec w kierunku szyby.
Wacław Cholewiński napisał książkę, którą zatytułował Honor mi nie pozwala. Jej bohaterem jest Stanisław Ostwind Zuzga, major Narodowych Sił Zbrojnych. Torturami próbowano go zmusić do współpracy z Sowietami. Ostwind nie dał się złamać. Ostwind to Żyd, legionista, postać, która wydaje się fikcyjna, ale tak nie jest. Ostwind żył i działał. I teraz pytanie do pana Wacława Cholewińskiego. Skąd zainteresowanie właśnie tym człowiekiem?
Skąd pomysł na tę postać? No przede wszystkim dlatego, że to jest postać, która łamie pewne schematy przez cały PRL, ale mam wrażenie, że też przez prawie całą trzecią RP wmawiano nam, że polscy narodowcy to byli przede wszystkim antysemici. Stanisław Ostwind to jest najwyższy rangą dowódca w polskim podziemiu pochodzenia żydowskiego, który służył w Narodowych Siłach Zbrojnych. Był majorem Narodowych Sił Zbrojnych, komendantem powiatu węgrowskiego. Ale to jest postać nie tylko z tego względu ciekawa. Zamordowano go w lutym 1945 roku. Miał 46 lat, czyli był rocznikiem 1899. I mając lat 16, on wybrał polskość. W roku 1915 on wstąpił do polskich legionów. Musiał się do nich przedzierać.
Był odznaczany z tego, co pan napisał?
Był odznaczany już w drugiej Rzeczpospolitej, dlatego że w II Rzeczpospolitej on był policjantem. Pracował w Komendzie Głównej, a później w Komendzie Stołecznej miasta Warszawy. Zrobił szkołę oficerską. I to jest taki nietypowy chyba przykład kariery, drogi życiowej człowieka pochodzenia żydowskiego. Ale też, żeby nie było wątpliwości, on nie był jedyną osobą pochodzenia żydowskiego w Narodowych Siłach Zbrojnych. Było około 150 osób, więc to niemała grupa.
Ta pana książka to nie jest oczywiście dokument, ale dokumentem się posiłkuje.
Ponieważ to jest moja czwarta książka o ludziach podziemia narodowego, ja zawsze w posłowiach podkreślam, że to nie są biografie. To jest moje wyobrażenie o życiu tych ludzi. Tam, gdzie mogę zrekonstruować szczegółowo na podstawie dokumentów, tam to robię. Ale tę pozostałą przestrzeń wypełniam jednak moją wyobraźnią. Więc to jest proza i tak trzeba to traktować. Ale w przypadku Ostwinda mamy to szczęście, że zachował się najważniejszy dokument dotyczący tego, co się z nim stało. To znaczy zachowały się akta procesowe. Wiemy dokładnie, kiedy go aresztowano. Znamy dokumenty przeszukań. Znamy dokumenty z przesłuchań. Wiemy wreszcie, jak się odbył proces. Wiemy nawet, kto go zastrzelił. Ja przytaczam z imienia i nazwiska również tych oprawców. Ale to jest dokument wstrząsający jednak o tyle, że skazuje się człowieka na karę śmierci w procesie, który trwa dokładnie 15 minut. 15 minut.
Tak działały sądy doraźne.
No tak działały przede wszystkim sądy, które miały zniszczyć wroga tych, którzy wchodzili i no co tu dużo kryć, okupowali Polskę po raz kolejny.
Rozpoczynamy rozprawę przed Wojskowym Sądem Garnizonowym w Warszawie. Sądzić będzie skład tu obecny. Przewodniczący, porucznik Władysław Garnowski. Sędziowie, podporucznik Władysław Sobiech oraz podporucznik Eugeniusz Krzewski, w obecności protokolanta, podporucznika Stefana Wolskiego. Rozprawa odbędzie się bez obecności oskarżyciela i obrońcy. Wpiszcie, poruczniku. Spojrzał na zegarek. Godzinę rozpoczęcia rozprawy. 11:45. Więc ten chłopak miał rację. Nie potrzebują oskarżyciela ani obrońcy. Wszystko ustalone. Po raz pierwszy od czasu aresztowania wiem, która jest godzina. Piszcie, dyktował powoli jednostajnym głosem Garnowski. Przewodniczący ogłasza rozpoczęcie rozprawy sądowej i oznajmia, że rozpatrywana będzie sprawa oskarżonego Ostwina. Zobacz, kochana, skażą mnie jako Ostwina. W nosie mają takie szczegóły. Wel Zuzgi Stanisława, syna Władysława, oskarżonego o przestępstwo z artykułu 1 dekretu o ochronie państwa z 39-44. Sekretarz zameldował, że oskarżony stawił się na rozprawę pod eskortą. Protokolant maczał pióro w kałamarzu, strząsał delikatnie nadmiar tuszu na bibułę. Zapisywał moje dane. Stałem tak blisko, że widziałem każde słowo, które umieszczał w protokole. Oskarżony oświadcza, że treść aktu oskarżenia została mu podana do wiadomości dnia 2 lutego 45. Przewodniczący ogłasza skład sądu i zgodnie z artykułem 172 KPK poucza oskarżonego o przysługujących mu prawach, a w myśl artykułu 173 KPK zapytuje, czy oskarżony ma wnioski w przedmiocie powołania nowych dowodów. Oskarżony wniosków ani zarzutów nie ma. O nic mnie nie pytano. Mieli przygotowany formularz i tylko dopisywali potrzebne rzeczy.
Z Wacławem Cholewińskim rozmawiam o bohaterze jego książki Honor mi nie pozwala, majorze Narodowych Sił Zbrojnych Stanisławie Ostwindzie. Ten okres po wojnie jest szalenie bolesny dla nas wszystkich, bo ci najlepsi ginęli. Potem kilkadziesiąt lat o nich nie było można mówić, albo nie było można mówić prawdy. I teraz no, jest próba oddania im chociaż sprawiedliwości.
No tak, tylko wie pani, to jest próba, która przy najlepszej nawet woli, ona jest spóźniona o kilkadziesiąt lat. Po pierwsze, większość z tych ludzi nie żyje. Po wtóre, większość dokumentów ich dotyczących została zniszczona. Po trzecie, pamięć się zaciera. Jest coraz mniej świadków tych wydarzeń. I oczywiście jest tak, że mamy tytaniczną robotę historyków, głównie z IPN-u, którzy starają się rekonstruować pewne zdarzenia, budować pamięć o pewnych postaciach. Ale oczywiście mamy cały szereg absolutnych bohaterów, o których już nikt nie wspomni, bo po prostu ich w przestrzeni publicznej już dawno nie ma. Ale ja powiem o jeszcze jednym. Mianowicie, ja nie przeceniam oczywiście roli literatury w przywracaniu pamięci, ale od lat mam poczucie jakiejś, może nie niechęci nawet, ale bezradności środowiska literackiego, Ja moich kolegów w Stowarzyszeniu Pisarzy Polskich, najważniejszej organizacji polskich pisarzy, od lat próbuję namawiać do tego, żeby sięgali po te życiorysy, żeby pisali o tych ludziach. I jakoś to takie rzucanie grochem o ścianę. I nie ma co ukrywać, że ja z tymi swoimi 4 książkami o żołnierzach wyklętych jestem wśród polskich pisarzy osobą, która najwięcej napisała na ten temat. To jest dla mnie zadziwiające. Niby mamy 26 lat, w których już wolno, już można, a tak naprawdę świadectwa literackie można policzyć na palcach 2 rąk.
Ale znalazł pan bardzo ciekawą formę dla tej książki, dla tej powieści, bo to jest jednak powieść, prawda?
Tak, to jest powieść.
To jest taka powieść epistolograficzna, bo ten skazany, Stanisław Ostwind, on układa listy do żony w głowie, bo przecież nie mógł pisać ich. Ta forma jeszcze pomaga czytelnikowi pokonać to przerażenie, które ogarnia człowieka, jak sobie wyobraża tortury, które przechodzili ludzie zamknięci w takich celach.
Ponieważ ja sam siedziałem w więzieniu, więc ja wiem, o czym ludzie w więzieniu mogą myśleć. I oczywiście jest tak, że myśli się o tym, że nie wolno zdradzić swoich kolegów podwładnych, że trzeba ich jakoś obronić. Myśli się o tym z całą pewnością. W przypadku Ostwinda tak musiało być. Jak uchronić swoje życie, jednocześnie nie zatracając się kompletnie, no ale niewątpliwie też myśli się o najbliższych. To jest oczywiście...
Do żony,
to są listy do żony, no i w jakiejś mierze też do małej córki.
Kochana, wciąż wierzę, że się z tego wykaraskam, że będziemy razem, że będę widział, jak Kruszyna staje się panną, kobietą. Pewnie będzie podobna do ciebie. Niechby tak było. Raz, że będzie wtedy piękną dziewczyną, a powtórę, po co jej kłopoty? Niech tak zostanie. Niech wierzy, że nie żadni Żydzi, ale Szwedzi byli jej przodkami. Dla jej dobra nie należy tego zmieniać.
Na moim wieczorze parę dni temu była jego wnuczka, prawnuczka i przywieziono nawet takiego oseska, praprawnuczkę. I te kobiety wszystkie są tą historią wstrząśnięte. To jest tak, że nawet ta rodzina nie wiedziała za dużo na ten temat. Jego córka przez kilkadziesiąt lat nie wiedziała w ogóle, że jest pochodzenia żydowskiego. Temu małemu dziecku wmawiano, że jest pochodzenia szwedzkiego. No oczywiście to wynikało z warunków wojny. Bano się, że to dziecko może się gdzieś wygadać. Natomiast no, po wojnie wiadomo było, że to była córka wroga ludu zastrzelonego. Ale też warto zwrócić uwagę, i o tym w mojej książce napisałem, na te wątki antysemityzmu Rosjan przesłuchujących. Dziwnego antysemityzmu, bo przesłuchiwali go oficerowie rosyjscy, którzy często byli sami Żydami. I takiego poczucia, że skoro jesteś Żydem, to nie jesteś Polakiem. A Ostwind absolutnie temu schematowi zaprzecza. Tak? Pochodzenia żydowskiego, ale jestem Polakiem. I w żaden sposób nie chciał się temu sprzeniewierzyć. My oczywiście nie wiemy, czy Ostwind mógł uratować swoje życie za cenę zdrady. Prawdopodobnie na krótką metę tak. Proponowano mu to, proponowano mu zachowanie stopnia wojskowego, wstąpienie do armii berlingowskiej, ale oczywiście to by się musiało wiązać z wydaniem wszystkich ludzi, z którymi współpracował. a co za tym idzie, skazaniem wielu z nich na śmierć. Mówię, nie wiemy, co by było dalej, bo często to się kończyło tragicznie, mimo złamania kogoś. Jednak po jakimś czasie wytaczano takiej osobie proces i często to się też kończyło tragicznie. Ale były też przykłady inne, że ratowano jednak życie, a Ostwind bardzo twardo tego odmówił. I z tego choćby powodu, oczywiście cała jego przeszłość też jest ważna, ale choćby z tego powodu on zasługuje na nasz niezwykły szacunek zupełnie.
Pasja, wierność, patriotyzm to cechy bohatera książki Wacława Cholewińskiego zatytułowanej Honor mi nie pozwala. Przypomnijmy jego nazwisko: Stanisław Ostwind Zuzga, major Narodowych Sił Zbrojnych.
Niezłomnie przyszłość jasną kreśli, sprawiedliwości wielki marsz, narod wolny głos tej pieśni, nie zatrzyj góry wszystkim raz. Jak wolności rozwinąć na dary, już się zrywa buntu pierś. Towarzyszu w ramionach jak ze stali, sztanga swój jak zwycięzca sygną wieś. Sztanga swój jak zwycięzca sygną wieś.
Gnębionych ludów wrog zwycięży, jak werbel gra już młoda krew. Imperializmu pękną więzy, gdy w nie uderzy ludu gniew.
Jak wolności rozwiną sztandary, już się zrywa buntu pieś. Towarzyszu w ramionach jak ze stali, sztandar swój jak zwycięzca sygną wieś. Sztandar swój jak zwycięzca sygną wieś. Ta walka wszystkich nas jednoczy, by podać siebie żadnych dłoń. Postępu armia naprzód kroczy, niezwyciężona ludu broń. Jak wolności rozwinąć na dary, już się zrywa buntu pieś. Towarzyszu w ramionach jak ze stali, sztandar swój jak zwycięzca sygnał wieś. Sztandar swój jak zwycięzca sygnał wieś.
I kolejna książkowa premiera, tytuł My, reakcja. Historia emocji antykomunistów. Książka, której autorem jest Piotr Semka, ukazała się nakładem poznańskiego wydawnictwa Zyski Spółka, podobnie jak książka omawiana wcześniej. To wydawnictwo ma duże zasługi na polu wypełniania luk w polskiej współczesnej historii. Z Piotrem Semką rozmawiał Jacek Kosiak.
Dlaczego napisał pan książkę o emocjach, a nie o faktach tylko i wyłącznie historycznych?
Dlatego, że książek o faktach i suchych historycznych, o aktach, procesach, szlaku bojowym, grupie Huzara w puszczy takiej, śmakiej, jest bardzo dużo i chwała tym wszystkim historykom, którzy to zrobili. Natomiast książek o emocji w ogóle nie było. I ja sobie zadałem pytanie, co ludzie, którzy wówczas, dokładnie myślałem o pokoleniu moich babci, co myśleli, jakie rzeczy musieli znieść, jak sobie wytwarzali techniki przetrwania, a jednocześnie przekazu wartości. I to przez te 12 lat bardzo burzliwych, co roku na rok pewne rzeczy znikały, a inne zagrożenia się pojawiały. I to jest taka historia, w której ja to dzielę na rozmaite grupy społeczne.
No właśnie, ja też sobie przypominam to, co mówiła moja babcia. Nie mówiła inaczej o komunistach jak bolszewicy. A co myślała pana babcia, gdy niosła biało-czerwony sztandar i spotkała sowieckiego oficera?
Który ją zapytał, co to za flaga, no bo był przyzwyczajony do czerwonej. No, to babcia odpowiedziała rezolutnie, że no, my taką mamy flagę, białą i czerwoną. No to oficer zaśmiał się nieprzyjemnie i powiedział, poczekajcie, jeszcze czerwienieje.
Jaki wniosek z tej historii?
To, że ludzie za każdym razem stawali wobec nowego zagrożenia i wymyślali techniki, jak ją ominąć. Czasami to się nie udawało, ale mnóstwo w tej historii jest optymistycznych przypadków, pomocy. Chociażby dzieci konspiratorów, opiekowali się nimi sąsiedzi. Ludzie, którzy siedzieli w więzieniach, lekarze, którzy wystawiali lipne zaświadczenia, że powinni wyjść na urlop zdrowotny. Zwykła pomoc. Przecież mamy przekonanie, że okres stalinowski był okresem powszechnego donosicielstwa, ale jednak na tle innych krajów ówczesnych komunistycznych w Polsce stopień donosicielstwa był jednak znacząco mniejszy. To społeczeństwo nabrało pewnych nawyków w czasie wojny, okupacji hitlerowskiej, i potem te nawyki się doskonale przydawały po wojnie.
Niech żyje marszałek Polski Anders. Ten napis w nocy z 12 na 13 grudnia 1949 roku wykonali młodzi konspiratorzy z Polskiego Wojska Podziemnego na ścianach szkoły w miejscowości Obra Stara w województwie poznańskim. Generał Władysław Anders nigdy nie otrzymał marszałkowskiego tytułu, ale napis wykonany przez młodych patriotów doskonale pokazywał, kim był dowódca spod Monte Cassino dla Polaków żyjących w nowym systemie. Był kimś, kogo bali się komuniści, a to już było bardzo dużo. Dlatego tę nominację na marszałka przez młodych konspiratorów potraktujmy bardzo serio. Dla Polaków żyjących po wojnie pod narzuconą władzą był marszałkiem wolnej Polski. Skąd wziął się symbol białego konia, związany nierozdzielnie z Andersem? W dziejach Polski był to symbol dowódcy wojsk. Na polu bitwy posłańcy z meldunkami, nie znający zazwyczaj wodza z wyglądu, kierowali się prosto ku temu dowódcy, który zasiadał na rumaku o jasnej maści. Liczne sztychy przedstawiały księcia Józefa Poniatowskiego, który właśnie na białym koniu rzucał się do Elstery. Powiedzenie „czekasz na Andersa na białym koniu”, częste w rozmowach za stalinizmu, brzmiało jak groźba, wspominała Ewa Berberiusz. Przelękłam się, słysząc je z ust kolegi należącego do ZMP. Oznaczało bowiem, że sprzeciwiam się obowiązującej władzy. Ten kult Andersa zaczął się jeszcze w czasie wojny. Już samo zwycięstwo w walce o włoski klasztor było przedmiotem dumy Polaków w okupowanej Warszawie. Może wyszedł szczęśliwie z Andersem? Tak pocieszano tych, których bliscy padli ofiarą wywózek w głąb Rosji. We wspomnieniach Zbigniewa Wernica, Cezara, z maja 1944 roku czytamy. W najzaciętszym ognisku walk na froncie włoskim biorą udział wojska polskie. Znów, jak kiedyś, rozpoczął się marsz z ziemi włoskiej do Polski. Tam, gdzie jest żołnierz polski, tam jest i Polska. Niech wie plugawy Zachód, że Polak się nie ugiął, nie załamał, lecz że walczy i ginie za ojczyznę. I kiedyś krew wylana w górach Włoch będzie miała swą wymowę i prawo żądania zapłaty.
A z jakim nastawieniem przyjmowali komunistów? Co wiedzieli o komunistach?
Na początku ludziom się nie mieściło w głowie, że to, co może się dziać w Rosji, może być powtórzone w Polsce. To była, być może Rosjanie by powiedzieli, taka wielkopańsko-polska pycha, że u nas tak być nie może. W jakimś sensie u nas jednak tak nie było. To znaczy w Polsce na przykład nie było masowej praktyki obozów pracy, było parę obozów pracy i rzeczywiście była praca w kopalniach dla tak zwanych górniczych batalionów, do których kierowane, ale jednak to nie miało takiej masowej skali jak na przykład w Czechosłowacji. Paradoksalnie w Czechosłowacji opozycja przeciwko komunizmowi była nieporównanie słabsza, ale na przykład tam było bardzo dużo wyroków śmierci wśród samego kierownictwa w ramach czystek. W Polsce jednak się to nie zdarzyło. W Polsce z kolei był fenomen, którego nie było w innych krajach, oprócz Litwy i państw bałtyckich, znaczy bardzo silnego ruchu oporu, który wygasał powoli w latach 50.
A pamięć bolszewików z lat 20. Niektórzy na wschodzie Polski znali bolszewików z rewolucji.
I ci wygrywali. To znaczy, w tej powieści bardzo często pojawia się ten motyw. Starsze babcie, które kierowały domem, które mówiły wyraźnie: nic nie zostanie, trzeba ratować życie. To jest opowieść o pewnej pani z Lwowa, która w 1939 roku, gdy pojawiają się głosy, no ale nie możemy opuścić domu, bo przecież mamy tyle pamiątek, ona powiedziała: przyjmijcie do wiadomości, pamiątki stracicie, możecie stracić życie. Rzeczywiście wymyśliła osobiście 5 tras przerzutu do generalnej guberni z wszystkich swoich synów i wnuków. Sama też przeszła, uratowała się, a po wojnie zdołała przedrzeć się przez zieloną granicę na zachód.
Na skali 44-56, jak zmieniały się te emocje? Od czego wychodzimy, na czym kończymy?
Zaczynały się od wiary, że Polska wyzwoli się, że zakładano, że między Rosjanami a Niemcami wytworzy się dziura. Taką mini dziurą ostatecznie była przez 63 dni tylko Warszawa. Potem wierzono w Mikołajczyka, dziś postać już zapomnianą, który miał być gwarancją legalnych wyborów. Potem wierzono w III wojnę światową Jandersa, a wreszcie wierzono w prymasa Wyszyńskiego jako już ostateczny autorytet moralny.
Andrzej Braun, były żołnierz AK, ale później członek partii, przeżywał mieszane uczucia, gdy w grudniu 1946 roku pojawił się na ogólnopolskim spotkaniu młodych literatów w Warszawie. W Hańbie domowej autorstwa Jacka Trznadla czytamy: miały miejsce starcia i konflikty. Pamiętam ten wyskok Witka Woroszylskiego. Ktoś tam mówił o poległych poetach warszawskich, o Bojarskim, Gajcym. Witek wyskoczył z Filipiką, że oni pisali o imperium, że jak powstanie, to z naszej krwi, że to byli pisarze faszyzujący, trzeba się od nich zdystansować. Na to zabrał głos Tadek Borowski, strasznie impetycznie bronił ich i krzyczał: chłopaki umierali na moich rękach. Witek miał ogromnego pecha, bo jak złaził z trybuny, to mu wypadł z kieszeni pistolet. Na tej sali oczywiście wypadło to fatalnie. Byli tam ludzie starsi od Witka, tak jak ja, Bratny, Zalewski. Przeszliśmy przez tę wojnę, byliśmy kombatantami i żołnierzami, a Wituś przy nas był zielony szczeniak, który się pierwszy raz w życiu do tego pistoletu dorwał. Wyczuwalna była pogarda, z jaką wszyscy spojrzeli na tego szczawika, który łazi z pistoletem, kiedy nie ma wojny. Od aktywistów PPR było już niedaleko do ubeków, specjalnej kasty, panów życia i śmierci. Choć i tu początkowo bierny opór i poczucie jedności w społeczeństwie potrafiły blokować ich działania. Bardzo szybko tajniacy uzyskali mnóstwo gwarowych określeń: ubole, spółdzielnia ucho, smutni czy panowie w płaszczach. W Warszawie na duety tajniaków mówiono Cyryl i Metody, od siedziby UB na Pradze przy ulicy Świętych Cyryla i Metodego. I stąd też wzięło się znane określenie Cyryl jak Cyryl, ale te metody...
Czy ci ludzie, z którymi pan rozmawiał, nie wstydzili się swoich emocji antykomunistycznych?
Problem był raczej inny. To znaczy, że oni bardzo często odkreślałem, że gdybym z nimi miał 30 lat wcześniej, to byłoby znacznie lepiej. Znaczy, wiek niestety robi swoje, pamięć jest znacznie gorsza. Bardzo często ludzie też, opowiadając niby o tym, co przeżywali, opowiadają to, co dzisiaj usłyszeli o tym. No tutaj wymagało to mojego jak gdyby wyczucia i ucha, żeby wiedzieć, które relacje są naprawdę pełnokrwistymi wspomnieniami, a które są troszeczkę takim nadrabianiem, no bardzo często już braków pamięci. No.
A nie wstydzili się strachu?
O tym nikt nie lubi mówić. Na pewno mogę powiedzieć jedno, że ludzie, którzy byli przesłuchiwani na UB, nie epatowali tym, nie próbowali zrobić wrażenia. O torturach, o przesłuchaniach mówili bardzo niechętnie. Raczej, jeżeli już, to mówili o zachowaniach tych ludzi, którzy siedzieli w celach więziennych.
Kończy pan książkę wielkopolskim wątkiem. Czerwiec 56. Ostatni zryw militarny, ale z drugiej strony pierwszy zryw robotniczy w Polsce.
Tak, i to jest bardzo charakterystyczne, ale że i to jest też bardzo fajna logika działań polskich. To znaczy, za każdym razem inna grupa przyjmuje siłę jak gdyby oporu. W jednym momencie to byli chłopi za czasów Mikołajczyka, wcześniej w czasie wojny no, inteligencja oraz kadra wojskowa tworzyła AK. Potem, gdy już wszyscy zostali wycieńczeni, wyniszczeni, młodzieżowa konspiracja, a gdy już i tak ginie, to do akcji wkraczają robotnicy.
No ale mówimy teraz o faktach historycznych, a ja pytam o emocje. Rozmawiamy o tym w Poznaniu. Wie pan, Wielkopolanie nie znali bolszewików tak jak mieszkańcy
tak,
Lwowa czy Wilna.
Znali, ale to, co zawsze mówił mi mój świętej pamięci dziadek, Wielkopolanie nie byli przyzwyczajeni do kradzenia. Dlatego te stawki, które wyznaczały władze komunistyczne, powodowały, że oni byli na skraju wytrzymania. Podkręcano, załatwiano i tak dalej. Poznaniacy tego nie robili, dlatego ich życie stało się do zniesienia. Faktycznie przyspieszyli upadek stalinizmu. Te emocje były bardzo jednak niepodległościowe. Znaczy, na przykład opisy walki o zdobywanie urzędu UB to jednak są walki prowadzone według zasad wojskowych. No, ci demonstranci, którzy uruchamiają czołgi, to też jest typowy przykład samoorganizacji. Myślę, że tutaj te wzorce powstania wielkopolskiego były bardzo silne jeszcze. No to przypomnijmy, no to było raptem między 48 a 18 rokiem, to było 30 lat. No to jest tak jak teraz czasy 80, prawda?
No tak, ale to była złość, to była nadzieja, to była chęć...
To było wszystko. Znaczy, to było na pewno poczucie, że stalinizm dłużej nie może trwać. To znaczy, ludzie wiedzieli, że w Rosji następuje odwilż, połączył się czynnik ekonomiczny, ale z patriotycznym. To jest właśnie przykład dobry, jak bardzo nie mają racji marksiści, którzy upatrują ludzkie motywacje albo w działaniach klasowych, albo w działaniach motywowanych religijnie. Czasami wszystko się miesza w jedną bardzo twórczą mieszankę.
Napisał pan o reakcjach w Polsce.
Tak, zaskoczyło mnie, że w tak różnych miejscach były demonstracje, ulotki, rozmaite napisy. UB, będąc niesłychanie drobiazgowa, na szczęście to wszystko uwieczniła. Skala Solidarności była bardzo silna, zresztą przecież były echa tego także na fabryce samochodów na Żeraniu, więc skala tego była bardzo duża, a poznaniacy o tym wiedzieli w dużej mierze. Słuchali Wolnej Europy, no i w ogóle Wolna Europa Radio to był cud w tamtych czasach. Sam fakt, że można było dzięki niemu powszechnie wypuścić zeznania światła komunistycznego dygnitarza, który sypał światła, zobaczyli w oczach komunistów strach. A jak poczuli, że w oczach komunistów jest strach, to przestali się bać, tak doszło do obalenia komunizmu. No oczywiście komunizm się nie skończył, natomiast skończył się stalinizm.
Gdy w lipcu i sierpniu powoli wygasała furia władz, które zmiażdżyły bunt poznański, do dziesiątków tysięcy proboszczów polskich parafii zaczęły nadchodzić listy z wezwaniami do udziału w pielgrzymce na Jasną Górę w 300. rocznicę ślubów zawierzenia Polski Maryi jako królowej, które wypełnił król Jan Kazimierz 1 kwietnia w 1656 roku we Lwowie. Historia tych ślubów to bodaj jedna z najbardziej niesamowitych opowieści w powojennym okresie. Ich progenezą był osobisty akt zawierzenia się Matce Boskiej, który sporządził aresztowany prymas Wyszyński w klasztorze w Rywałdzie, dokąd wywieziono go we wrześniu 1956. Gdy po pobycie w stoczku warmińskim prymasa przewieziono w 1955 roku do Prudnika, uświadomił sobie, że decyzja władz rzuciła go na Śląsk, który w pierwszej fazie potopu był miejscem schronienia króla Jana Kazimierza w momencie największego upadku narodu. Przemawiając do górali tatrzańskich w 1957 roku, Stefan Wyszyński wspominał: Dzieje narodu niekiedy się powtarzają. Czytając Potop Sienkiewicza, uświadomiłem sobie właśnie w Prudniku, że trzeba pomyśleć o tej wielkiej dacie. Byłem przecież więziony tak blisko miejsca, gdzie król Jan Kazimierz i prymas Leszczyński radzili, jak ratować Polskę z odmętów. Pojechali obydwaj na południowy wschód, do Lwowa. Drogę torowali im górale, jak to pięknie opisuje Henryk Sienkiewicz. Myśli o odnowieniu kazimierzowych ślubów w ich 300-lecie zrodziły się w mej duszy w Prudniku, w pobliżu Głogówka, gdzie król i prymas przed 300 laty myśleli nad tym, jak uwolnić naród z podwójnej niewoli, najazdu obcych sił i niedoli społecznej. Gdy z kolei i mnie powieziono tym samym niemal szlakiem z Prudnika na południowy wschód do czwartego miejsca mego odosobnienia, w góry, jechałem z myślą: musi powstać nowy akt ślubowań odnowionych. I powstał właśnie tam, na południowym wschodzie, wśród gór. Tam został napisany i stamtąd przekazany na Jasną Górę. Ta opowieść o odkryciu analogii między największym upadkiem Polski w 1655 roku a poniżeniem epoki stalinizmu pokazuje, jak wielka była i jest siła trylogii Henryka Sienkiewicza.
Fragmenty książki czytał Piotr Maciejewski, a z Piotrem Semką rozmawiał Jacek Kosiak. Opasła licząca blisko 900 stron książka My Reakcja. Historia emocji antykomunistów 1944-1956 zadedykowana została przez autora dziadkowi Janowi Semce, uczestnikowi konspiracji Upaszki. Znalazły się w tej książce relacje blisko kilkuset osób, opisy wydarzeń, komentarze. Powstała niezwykle ciekawa opowieść o świecie ludzi odrzucających marksizm, którym przyszło żyć po wojnie w Polsce pod władzą komunistów. Skąd brały się emocje? Jaki był stan wiedzy Polaków? Jakie były ograniczenia? Odpowiedzi znajdą Państwo na kartach książki Piotra Semki My Reakcja. Kończymy spotkania z kulturą. Kłaniamy się Ryszard Wojtowicz i Barbara Miczko-Malcher.
Są narody, które znają w dziejach swoich każdy kamyk, tak że mało o to dbają, a my mamy białe plamy. Plam tych biel historię naszą skupia w sobie niby w lustrze. Wizje czasów, które straszą, wizje, których się nie ustrzec. Po Syberii białej plamie idzie tłum zesłańców pieszo i zapada w tłumną pamięć typ w papasze i z pepeszą. W białej plamie słusznych jatek białonowa gwiazda świeci nad rozpaczą białą matek, którym odebrano dzieci. W białym dole białym wapnem białe czaszki przysypali, biało podpisane pakty, biało się Warszawa pali. W bieli plam, jak w światła bieli, tamten świat się nam ukazał. Nic dziwnego, że się wzięli, żeby plamy te wymazać. Wszystkie barwy krzywd w narodzie żyją w świetle białych plam. Cóż posłuży ku przestrodze, kiedy je wymarzą nam? Wieczna przyjaźń, wieczna zgoda, wieczne zadośćuczynienie, wieczna wdzięczność dla naroda, który przyznał nam cierpienie. Tak się nam dziejowy dramat kończy scenką dopisaną. Miast puentą, co nam znana, wymazaną białą plamą. Tak się nam dziejowy dramat kończy scenką dopisaną. Miast puentą, co nam znana, wymazaną białą plamą.